wydajne Radeony i GeForce Y. Ranking kart graficznych za 500-1000 zł. 2 lutego 2011, 14:58. Nie wiesz, na jakie parametry kart graficznych zwracać szczególną uwagę przy zakupie? Chcesz poznać różnicę między konstrukcjami AMD i NVIDIA? Sprawdź nasze rekomendacje. Karty graficzne z najpopularniejszego przedziału cenowego, to jest 500-1000 zł, przynoszą producentom sumarycznie największy dochód. Nic dziwnego, że panuje tu niezwykle ostra rywalizacja, a każdy ruch jednego producenta spotyka się z natychmiastową reakcją konkurenta. Rywali jest bowiem dwóch, Nvidia i AMD. Rywalizacja między nimi jest tak zacięta, że nabywcy nie tylko na tym nie tracą, ale wręcz zyskują coraz lepsze produkty za korzystną cenę. S. 164 637. Niewybaczalny błąd ATI. Rywalizacja na nowo rozgorzała z chwilą wprowadzenia na rynek przez AMD, do którego należy ATI, kart graficznych obsługujących DirectX 11, czyli Radeonów HD 5000. Dało to firmie przewagę nad NVIDIA pod każdym względem nowoczesności, technologii i wydajności. Dla AMD nastał doskonały okres. Było tak dobrze, a przeciwnik został tak daleko w tyle, że właściwie można było w reklamach umieszczać słynny już bon mot: nie mamy z kim przegrać. Próba kontrataku NVIDIA tylko poprawiła pozycję ATI. GeForce GTX 480 i GeForce GTX 470 z układem NVIDIA Fermi GF100 były drogie, energochłonne i nie nawiązały z Radeonami rywalizacji pod względem stosunku wydajności do ceny. Jednak w tym momencie AMD wyraźnie wyhamowało. Po pierwsze, wprowadziło na rynek Radeony HD 5830, które można uznać za niezłe tylko dlatego, że przeciwnik nie oferował nic interesującego. Po drugie, ceny najlepszych Radeonów HD 5870 i HD 5850 zamiast spadać, wzrosły, co już zakrawało na niemal monopolistyczne zapędy. Wszystko to skrzętnie wykorzystał rywal, przygotowując i w końcu wprowadzając na rynek prawdziwy przebój, GeForce GTX 460. Okazało się, że Nvidia nie tylko potrafi nawiązać walkę, ale i ją wygrać, bo znalazła najsłabsze miejsce, kategorię kart graficznych bardzo wydajnych, a jednocześnie nie najdroższych, w której ATI miało tylko wspomnianego wcześniej Radeona HD 5830. Nvidia poszła za ciosem, obniżając bardzo mocno ceny GeForce'ów GTX 470. Nagle niedoceniane i trudno osiągalne modele stały się niezwykle atrakcyjne i zaczęły królować na rynku w kategorii kart poniżej 1000 zł. Odpowiedź AMD: Radeony HD 6870 i HD 6850 nie jest zdecydowanie lepsza. W dodatku firma sięgnęła po stare i niezbyt uczciwe sztuczki z mylącymi nazwami. Obecnie sytuacja na rynku na chwilę się uspokoiła, gdyż obaj rywale zapowiadają raczej karty najdroższe. Wspomniane wyżej Radeony i GeForce znak zapytania Y nie wyczerpują ofert producentów, choć stanowią w nich najciekawsze pozycje. S. 164 638. Układy graficzne od środka. Nowoczesny procesor graficzny to układ skomplikowany i złożony, o wydajności wielokrotnie wyższej niż zwykłe procesory Intela czy AMD. Ma kilka rodzajów specjalistycznych jednostek zajmujących się przetwarzaniem różnych etapów grafiki, w tym zunifikowane jednostki przetwarzania Stream Processors AMD i Unified Shaders NVIDIA, odpowiedzialne za cieniowanie wierzchołkowe Vertex Shader, geometryczny Geometry Shader i Pixeli Pixel Shader. TMU Texture Mapping Unit zajmują się nakładaniem tekstur ROP, czyli potoki renderingu, będące niegdyś najważniejszym wyznacznikiem wydajności karty graficznej, a służące do przetwarzania grafiki 3D na 2D, widoczną na ekranie monitora. Ogólnie mówiąc, im więcej poszczególnych jednostek, tym wyższa wydajność karty. Nie dotyczy to jednak bezpośredniego porównania liczby zunifikowanych jednostek przetwarzania na kartach ATI, NVIDIA, gdyż firmy te stosują w ich przypadku odmienną architekturę. Układ graficzny pracuje z określoną częstotliwością i tutaj także obowiązuje zasada, że więcej równa się lepiej, a właściwie wydajniej. Częstotliwość pracy całego układu ATI jest jednakowa, natomiast w modelach NVIDIA i rdzeń i shadery są taktowane odmiennie, co także wynika ze wspomnianej wcześniej różnicy w architekturach. S. 164 639. Pamięć niekoniecznie na wagę złota. Cechą szczególną już nie samych układów, a kart graficznych jest rodzaj i ilość zainstalowanej na nich pamięci RAM. Podobnie jak układ graficzny, pamięć także pracuje z określoną częstotliwością. Zasada: im więcej, tym lepiej, może, ale nie musi dotyczyć ilości pamięci na karcie. Po przekroczeniu określonej granicy jej dokładanie nie da żadnego efektu. Układ graficzny kontaktuje się z pamięcią przez szyny danych, Bardzo ważna jest jej szerokość podawana w bitach. Mała przepustowość pamięci, tak zwane wąskie gardło, może powodować znaczny spadek wydajności całej karty. S. 164 640 podobieństwa i różnice. Karty graficzne dostępne w handlu różnią się między sobą, bo pochodzą nie tylko od producentów układów, ale także z niezależnych firm opracowujących własne konstrukcje. Jednak kilka parametrów jest na stałe przypisanych do kart o określonych nazwach. Najważniejszy to liczba jednostek SP, TMU i ROP, a kolejny to szerokość szyny pamięci. Ilość pamięci na ogół także jest charakterystyczna dla poszczególnych kart, ale zdarzają się odstępstwa od normy. Częstotliwość pracy układu graficznego i pamięci w kartach różnych producentów bywa natomiast bardzo różna. Wymienione wyżej różnice odbijają się na wydajności kart, ale nie są tak charakterystyczne jak ich cechy zewnętrzne. Oprócz całych serii i produktów wzorcowych, bardzo poprawnych, ale bez żadnych cech indywidualnych, można nierzadko nabyć karty graficzne o bardzo szczególnych funkcjach. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj system chłodzenia. Układy duże, bardzo wydajne, ale zarazem energożerne, produkują mnóstwo ciepła. Na kartach z opisywanego przedziału cenowego nie da się skutecznie zastosować innego rodzaju odprowadzenia ciepła niż radiator i wentylator. Chłodzenie pasywne nie wystarczy, a eksperymenty z cieczą windują cenę karty na niebotyczną wysokość. Zazwyczaj radiator wspomagany jest przez zestaw rurek cieplnych, a wentylator konstruowany tak, by zapewniał dobry przepływ powietrza, a jak najmniej hałasował. To ostatnie osiąga się przez zmniejszenie prędkości obrotowej. To pierwsze przez zwiększenie średnicy lub liczby wentylatorów. W efekcie powstają konstrukcje bardzo skuteczne, ale bez wyjątku zajmujące szerokość co najmniej dwóch gniazd, co oznacza, że gniazdo obok PCI Express X 16, w którym umieszcza się kartę graficzną, będzie zablokowane. Ma to szczególne znaczenie na płytach z niewielką liczbą gniazd na karty rozszerzeń oraz przy budowie systemów graficznych z więcej niż jednej karty. S. 164 641 ostatnie bastiony ATEI. Kolejną cechą kart jest rodzaj i liczba wyjść do podłączenia monitorów. Tutaj zazwyczaj przewagę mają produkty z układami ATEI, wyposażane w wyjścia DVI, HDMI, DisplayPort i przejściówki DVI VGA. Karty graficzne NVIDIA mają zwykle dwa gniazda DVI i jedno mini HDMI, ale często zdarzają się modele nieustępujące konkurentom z ATEI. Powiedzmy jednak szczerze, gracza najczęściej interesuje wyłącznie wyjście DVI, a jeśli zdarza mu się korzystać z telewizora, również HDMI. Nabywca produktu z tej kategorii i cenowej raczej nie będzie podłączał trzech monitorów i kombinował z wyświetlaniem na nich panoramy. Istotniejszy może być znacznie niższy pobór mocy karty z układami ATEI, zwykle nie przekraczający w omawianym przedziale cenowym 240 w cały zestaw, podczas gdy na przykład komputer z GeForce GTX 470 w tych samych warunkach będzie potrzebował niemal 300 W. Jednak w niewielkim stopniu wpływa to na wysokość rachunków za prąd, a jeśli ochronę środowiska pozostawić na boku, jedynym problemem pozostanie moc wymaganego zasilacza, średnio wyższa o mniej więcej 50 niż w wypadku karty tej. Nikt jednak nie składa komputera na granicy użyteczności zasilacza, więc i ta różnica pozostaje czysto teoretyczna. S. 164 642 co, od kogo i za ile? W interesującym nas przedziale cenowym 500-1000 zł konkurują. Po stronie ATEI Radeon HD 5830, Radeon HD 5850, Radeon HD 6850 i Radeon HD 6870. Po stronie NVIDIA GeForce GTX 460-768M, GeForce GTX 461GB, GeForce GTX 465 i GeForce GTX 470. Dokładne specyfikacje techniczne wszystkich wymienionych kart podajemy w tabeli. Zaś tu zajmiemy się ich wydajnością, realną opłacalnością zakupu oraz użytecznością. Karta, której nie sposób polecić, to Radeon HD 5830. Wydajność osiąga niezłą, ale cena całkowicie ją dyskwalifikuje. Model HD 5850 jest wydajniejszy, ale kosztuje co najmniej 850 zł. Zdecydowanie lepiej wypadają nowe modele ATEI, choć i one znacznie rozmijają się z deklaracjami producenta. Radeon HD 6850 miał kosztować nieco ponad 600 zł, ale w tej chwili trzeba wydać na niego 750 zł, chyba że masz czas na długie poszukiwania sklepu, który oferuje go za 700 zł. Jego mocniejszego brata, wersję Radeon HD 6870, nie znajdziesz taniej niż 940 zł. Po prostu karty ATEI obecnie są za drogie. Karty graficzne z układami NVIDIA można nabyć sporo taniej. GeForce GTX 460-768M kosztuje 540 zł, a doskonały GTX 461GB, najmocniejsza broń NVIDIA, jest niewiele droższy. Na rynku znajdziesz dużo tego typu kartów już za 570 zł. GeForce GTX 465 kupisz za 700 zł, ale to kiepska propozycja w porównaniu z GTX 461 GB. Najdroższy model Nvidia to GTX 470, za którego trzeba zapłacić co najmniej 860 zł. S.164643 granie prawie bez ograniczeń. Dzięki opisywanym kartom można pograć właściwie we wszystkie nowe gry, tyle że w bardziej wymagających trzeba redukować rozdzielczość ekranu. W wypadku monitorów LCD obraz wygląda najlepiej w rozdzielczości pierwotnej, więc do monitorów Full HD 1920x 1080 najwłaściwsze będą wydajniejsze z opisywanych kart. Owszem, są tytuły, które potrafią zamęczyć nawet GeForce znak zapytania GTX 470, na przykład Metro 2033, ale większość gier będzie bez problemu działać przy maksymalnej jakości obrazu nawet na najsłabszych z opisanych kart. Rozdzielczość 2560x 1600 punktów można sobie odpuścić. Odpowiedni monitor kosztuje kilka tysięcy złotych i raczej nikt nie zestawi go z kartą za 600 czy 800 zł. Warto pamiętać, że testowane przez nas gry zawsze działają w maksymalnych ustawieniach. Często wystarczy ich niewielka redukcja, w istocie niezauważalna na ekranie, by liczba klatek na sekundę wzrosła o kilkadziesiąt procent. Na koniec najważniejsze. Wszystkie opisywane karty graficzne pozwalają na rzeczywiste wykorzystanie pełni zalet DirectX 11, czego nie da się powiedzieć o tańszych konstrukcjach. S.164643 lider i reszta. Jak wspomnieliśmy, wielu producentów oferuje wersje kart całkowicie różne od konstrukcji wzorcowych. Zazwyczaj są od nich nieco wydajniejsze, często zaś, choć nie zawsze, wyraźnie droższe. Nic w tym dziwnego, bo jeśli przyjrzymy się rynkowi, to nawet konstrukcje wzorcowe potrafią znacząco różnić się ceną, zależnie od tego, który producent przyklei na nich logo swojej marki. Jaką zatem kartę wybrać? Szukający najtańszych powinni sięgnąć po GeForce znak zapytania GTX 460, zwłaszcza że nawet w wersji 1 GB można ją mieć za niespełna 600 zł. W podobnej, a nawet nieco wyższej cenie nie ma obecnie na rynku żadnego mogącego zagrozić jej rywala. Najbardziej wymagający mogą sięgnąć po GeForce znak zapytania GTX 470, ale to już wydatek większy o 300 zł. Najlepiej kupować wersję o jak najniższej cenie i parametrach wzorcowych. Karty fabrycznie podkręcone nie dadzą żadnej realnej przewagi podczas użytkowania. Za to mogą być o kilkadziesiąt procent droższe. Karty ATI dobrze wypadają w naszych testach, ale tracą, jeśli zaczniesz intensywnie używać dającej doskonałe efekty teselacji. Przewaga w starszych grach znika w najnowszych i najbardziej wymagających. Karty graficzne ATI są też drogie. Jeżeli cena Radeona HD 6850 spadnie do poziomu 560-580 zł, a Radeona HD 6870 do 750 zł, wówczas będzie można rozważać ich zakup. Do tego czasu korzystniej udać się do konkurencji.